Próbujcie, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Znacie ten fragment, nie? Może nie cały psalm, ale ten fragment jest bardzo znany. Spróbuj, skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. I wierzę, że Bóg przez to coś do nas bardzo wyraźnie mówi. Bóg chce, abyśmy my Go doświadczali. Doświadczali Go. Też w fizyczny sposób. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy my, kiedy przychodzimy do Niego, przychodzimy do Niego nieraz z niewiarą, ze smutkiem. Bóg chce, kiedy my przychodzimy do Niego z czymś takim, żebyśmy wychodzili od Niego z wiarą i z radością. Kiedy przychodzimy do Niego z jakąś chorobą, Bóg chce, abyśmy my w realny sposób doświadczyli Go i wracali z uzdrowieniem. Jeżeli przychodzimy do Niego głodni, Bóg chce, abyśmy doświadczyli Go, spróbowali Go, doświadczyli i wrócili nakarmieni, nasyceni. To jest realność Boża. I Bóg chce, abyśmy my z tego korzystali. Bóg chce, abyśmy my z tego korzystali, z tej realności. I jest napisane w Biblii, że o świętach i o różnych rzeczach, że to są tylko cienie rzeczy przyszłych, które pomagają nam poznać Boga, ale rzeczywistością jest Chrystus. Realnością jest Chrystus. Realnością jest żywy Bóg, który chce, abyśmy my Go doświadczali. Abyśmy my, kiedy przychodzimy na spotkanie, właśnie wychodzili stąd zmienieni, realnie zmienieni w naszych sercach. Realnie zmienieni. Nie tylko na spotkaniu, ale w każdym momencie, kiedy my do Niego przychodzimy, w naszych domach, gdziekolwiek jesteśmy. I znacie taki fragment, kiedy Jezus wypowiada takie słowa: wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy. Pamiętacie, do kogo On mówi to? Do Samarytanki mówi to. Nie? Czyli jakby ona reprezentuje ten lud Samarytan. I Samarytanie znaleźli się tam w miejscu. Wśród Izraela była taka sytuacja, kiedy była niewola babilońska, część Izraela została uprowadzona do Babilonu, a na ich miejsce jakieś ludy pogańskie zostały tam przez tych Babilończyków wrzucone. I sytuacja jest taka, że lwy pożerają tych ludzi tam, tych pogan, którzy na miejsce Izraela zostali tam wrzuceni. I oni dochodzą do wniosku, że ten lud jest na ziemi Bożej i oni nie potrafią oddawać czci Bogu. Nie potrafią oddawać. I król zarządzi, żeby przysłali tam kapłana i żeby nauczył tych Samarytan oddawać cześć Bogu. I ten kapłan przyszedł i nauczył ich. Nauczył pewnej formy ich po prostu, tak jak Izrael oddaje. I oni oddawali cześć Bogu, ale oni oprócz tego, że wiedzieli, że jest ten Bóg Izraela, mieli też wiele innych bogów. I to równolegle po prostu wszystko mieli obok siebie. Oddawali cześć Bogu, ale oddawali cześć innym bogom. Nie znali tak naprawdę w swoich sercach. Oni czcili, tak jak mówi Jezus, rzeczywiście, czcili to, czego nie znali. Nauczono ich czegoś. Nauczono ich czegoś. I ja wiem, że nieraz występuję przed spotkaniem, zachęcam do uwielbienia, mówię coś, nie? Ale wiem, że tego się nie da nauczyć. Tego się nie da nauczyć, nie? Tego się nie da nauczyć. Po prostu uwielbienia Boga, po prostu trzeba mieć objawienie w swoim sercu i doświadczać rzeczywistości. Rzeczywistości. I kiedy widzimy w Starym Testamencie jest wiele takich sytuacji, które pokazują, co uwielbienie czyniło. Co uwielbienie czyniło, nie? Że kiedy oni odkryli to, co czyni to uwielbienie, Bóg walczył za nich. Oni wystarczyli tylko, że stanęli i wywyższali Boga, a Bóg dotykał się. I najbardziej ta znana historia z tym Jehoszafatem jest. Nie chcę jej tu przytaczać całej, ale tam odnośnie tej tłuszczy zawsze jest. To słowo tłuszcza chyba najbardziej jest zapamiętane z tego. Nie bójcie się tej tłuszczy. Nie bójcie się tej tłuszczy, mówi. Uwielbiajcie Boga. Uwielbiajcie Boga, a Bóg będzie walczył za was. I oni doświadczyli tej realności. Oni nic nie musieli zrobić, tylko uwielbiali, wywyższali Boga. Doświadczyli realności nieba. Tak? I za każdym, skąd się wzięło właśnie uwielbienie? Nie? Gdzie ludzie Boży, kiedy mieli wizję prorocy, i to jest napisane, że w otoczeniu Dawida był taki człowiek, Natan i jasnowidz Gad. Takie jest, może niezbyt dobrze się kojarzy dzisiaj jasnowidz i jeszcze Gad. Dzisiaj nam się nie za bardzo kojarzy. Ale jasnowidz to jest ktoś, kto jasno widzi duchową rzeczywistość. I pokazał. I byli ludzie, którzy wierzę, że byli w wizji i widzieli niebo. I Biblia pokazuje nam, kilka miejsc jest w Biblii, które i różni ludzie doświadczają tego, kiedy Bóg otwiera troszeczkę drzwi i ludzie widzą, co tam jest w niebie. I za każdym razem to niebo wygląda tak samo. Jest tam Boży tron, a wokół tego tronu są ludzie, którzy chwalą Boga non-stop. Są tam różne instrumenty i właśnie część, może wszystkie te instrumenty kopiował Dawid w świątyni. I on był tym właśnie, który uwielbiał Boga. I za każdym razem, kiedy Izrael odchodził od tego modelu uwielbienia, cały czas mu się źle powodziło. Ale kiedy powstał jakiś reformator, król reformator mówi, wróćmy do tego, co nakazał Dawid, według nakazu Dawida. I oni przywracali to uwielbienie. I chwała Boża przychodziła. Chwała Boża przychodziła. I w Nowym Testamencie widzimy dwóch ludzi, którzy potrafili skorzystać z tego objawienia. Potrafili skorzystać z tego objawienia. Znamy tę sytuację. Paweł i Sylas, którzy byli w więzieniu. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Pobici, wrzuceni do najciemniejszego lochu, zamknięci nogi, ręce w kajdanach. Po ludzku sytuacja bez żadnego wyjścia. Ale oni wiedzieli, co zrobić. Że oni wiedzieli, że potrzebują ponadnaturalnej Bożej interwencji. I wiedzieli, jak to zrobić. Wiedzieli, jak to zrobić. I oni, jest napisane, o północy śpiewem wielbili Boga. Tak? Oni uwielbiali Boga. To nie była sytuacja tak po ludzku według ciała prowokująca do tego, nie? Do uwielbiania Boga. Ale oni wiedzieli, co może uwolnić ponadnaturalną Bożą moc, którą oni potrzebowali do zmiany swojej sytuacji. I oni śpiewem wielbili Boga. I jak nam się może wydawać, czy to uwielbienie dotknęło tronu Bożego? Czy to było realne? Czy oni znali Boga? Znali Boga, nie? Skoro Bóg odpowiedział w tak potężny sposób na to uwielbienie, widać było, że Bóg był rzeczywistym w ich życiu. Był realnym, rzeczywistym. Oni czcili to, co znają. Oni znali Boga. Wiedzieli, co może uwolnić Bożą moc. Co może uwolnić ich z tych kajdan, ponadnaturalną Bożą moc. Uwielbienie. Rzeczywiste uwielbienie żywego, prawdziwego Boga. Przez Stary Testament Bóg to pokazuje. W Nowym Testamencie Bóg to potwierdza. I Bóg chce, abyśmy my tego doświadczali. Bo nam zwykle nabożeństwa składają się z dwóch części. Takich, nie? Że jest uwielbienie, które większość kościołów może traktuje jako część rozrywkową, przygotowanie do słowa. I później jest to słowo. Nie? Ale wiemy, że jak możemy to podzielić? Że dla kogo jest uwielbienie? Słowo to jest dla nas, nie? Że co jest ważniejsze, nie? W tym wszystkim? Bo my się skupiamy, że słowo. Nie umniejszając temu, co będzie mówił za chwilę Jurek i robił. I ja, co robię, staram się za tydzień. Słowo jest ważne, ale słowo jest tylko po to, żeby pokazać nam tą duchową rzeczywistość, żebyśmy potrafili się w niej poruszać. To jest tylko po to, żeby zobaczyć, co jest w duchu i potrafić się w tym poruszać. Potrafić się w tym poruszać, bo Jakub mówi, że błogosławiony jest wykonawca słowa. Nie słuchacz, nie? Nie przyszliśmy tu posłuchać słowa, ale chcemy być błogosławieni, musimy wykonać to, co posłuchaliśmy. I Paweł i Sylas wykonali to, co rozumieli z Bożego Słowa. Oni wykonali to. Gdyby siedzieli tam i narzekali i martwili się, no Boże, my Ci służymy, a tu Ty nas tak tutaj potraktowałeś, dopuściłeś do tego wszystkiego, nic by się nie stało. Nic by się nie wydarzyło. Ale oni wiedzieli, co wyzwala Bożą ponadnaturalną moc. Wiedzieli, że uwielbienie Boga, tego, którego oni znali, wiedzieli, że jest rzeczywisty, realny, potężna rzecz się wydarzyła. I Bóg chce, abyśmy my tego doświadczali. I właśnie, żeby to uwielbienie było czymś, że nie, ja wychodzę za tydzień i mówię, zobaczcie, trzeba podnosić ręce, trzeba i nauczanie tego, nie? Jak my w swoim sercu doświadczymy tego, będziemy szukali Boga w naszym osobistym życiu, nie trzeba będzie żadnej zachęty, jeszcze zanim ktoś zacznie grać, będziemy już w swoich sercach chcieli uwielbiać Boga, bo będziemy objawienie mieli tego, objawienie, nie nauczkę, jak Ewangelia, Paweł mówi, nie jest pochodzenia ludzkiego, ani mnie jej nie nauczono, ale otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziemy mieli to objawienie, że Bóg jest dobry i Jego łaska trwa na wieki, bo to potrzeba do tego objawienia, naprawdę to trzeba objawienia. Żeby, tak jak Paweł i Sylas, w tej sytuacji uwielbiać Boga, to trzeba mieć objawienie, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Zaufać w takiej sytuacji Bogu. Trzeba mieć objawienie Boga, trzeba znać Boga. I my będziemy dzisiaj mówili, też będzie słowo, i będziemy poznawali Boga. Ale musimy Go doświadczać, żebyśmy czcili to, co znamy, oddawali cześć temu, co znamy. Rzeczywiście widzimy, doświadczamy, że Bóg jest realny, że Bóg czyni zmiany w naszym życiu. To jest coś bardzo ważnego, byśmy my znali rzeczywistość. Ostatnio na grupie domowej czytałem taki werset, bardzo wszyscy go znamy. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Nie? To mówi Jezus, ale trzy słowa takie są, które poszukałem później w korkondancji tej greckiej. Poznacie prawdę i wyswobodzi. poznać, jak tam mówiłem, poznać, zrozumieć, nie? Zrozumieć, poznać, inne słowo, zrozumieć, nie? Rozumieć istotę czegoś, nie? To nie jest tylko, że widzę coś, ale zrozumieć, nie? Jak to funkcjonuje, jakie mechanizmy tym rządzą. Zrozumieć prawdę. Prawda to jest inne słowo, rzeczywistość, nie? Poznać rzeczywistość. Czyli rzeczywistością co jest? Jest Chrystus, jest Królestwo Boże, to jest to, co nie przemija, to niewidzialne, nie? Zrozumieć rzeczywistość duchową i wtedy będziemy wolni. Wtedy poddamy się tym mechanizmom, które funkcjonują w Królestwie Bożym i będziemy wolni, wolni od grzechu. Wolni od grzechu będziemy. Poznamy mechanizmy, jakie rządzą w Królestwie Bożym. I nigdzie Bóg nie gwarantuje nam bezpieczeństwa poza kontekstem życia w Bożej świętości. Nie ma takiej gwarancji. Jeżeli ktoś chodzi w Bożej czystości, w Bożej świętości, diabeł nie może go tchnąć. Jezus mówi, nadchodzi władca tego świata, ale co? Nie ma on nic we mnie. Nie ma. Dobrze. I możemy w takiej krótkiej modlitwie poprosić Boga, aby udzielił nam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Abyśmy my dzisiaj więcej zobaczyli z tej duchowej rzeczywistości i potrafili to zastosować w swoim życiu. Byli słuchaczami, którzy zdecydują, że będą też wykonawcami. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Słowo, cudowne Twoje słowo, Panie. Cudowne ziarno, Panie, które niesie ze sobą potężny potencjał. Potężny potencjał, który nie wraca puste, ale zawsze wykonuje pomyślnie to, z czym go posłałeś. Panie, modlę się, aby każdy tu na tym miejscu uczynił swoje serce glebą, tą dobrą glebą, żeby zdecydował, że będzie słuchaczem, który będzie także wykonawcą, który usłyszy i zdecyduje się wykonać Twoje słowo, cokolwiek ono niesie, Panie. To jest Twoje słowo, Panie. Abyśmy nie opierali się temu, abyśmy w pokorze, w prawdziwej pokorze uniżyli się przed Twoim słowem, Panie. Przyjęli do swojego serca, Panie. I aby to słowo wykonało pracę w naszym życiu, Panie. Aby nasz umysł był przemieniony. Nasze serce zmienione, Panie. Zmienione, Panie. Aby tam naprawdę było objawienie duchowej rzeczywistości, Panie. Duchowej rzeczywistości, Panie. Abyśmy w każdym momencie, w każdej sytuacji radowali się Tobą. Cieszyli się żywym Bogiem. Cieszyli się z naszego drogiego, kochającego Ojca. Abyśmy naprawdę czuli się i zachowywali jak synowie Boży. Abyśmy czuli się tego godni, bo Ty nam to dałeś, Panie. To żadna nasza zasługa, ale Ty nam to ofiarowałeś, Panie. I abyśmy w pokorze byli wdzięczni i z godnością przyjmowali to, Panie. To, co ofiarowałeś nam, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Teraz zapraszam Jurka, jak zauważyliście, gościmy Jurka Przewodowskiego z Kutna. Już nie był u nas dawno, grubo ponad rok. Także tym bardziej go tutaj zapraszamy. Dziękuję.
Halleluja. Jeżeli możesz nie żałować decybeli, to bym prosił. Jest jedno, halleluja. Odniosłem wrażenie, że jestem niestosownie ubrany, bo tutaj wszyscy tak swobodnie, a ja... Proszę? Zresztą jestem wolny. Wolny do tego, żeby... Nie no, tak. Znacie to, jak to było na Ukrainie, jak pojechał pewien kaznodzieja w krawacie? Nie znacie tego? Pojechał i głosił w jakimś ukraińskim zborze i to był taki zbór o takim zabarwieniu prostaczkowym. Tam, gdzie strzegą się zbyt dużych objawów cywilizacji, tak, i może jakiegoś tam wyglądu szczególnego. No i potem po nabożeństwie podchodzi ktoś do tego kaznodziei i mówi: bracie, a co robi ten wąż na twojej szyi? A on mówi: napisane, węże brać będą i nic im nie zaszkodzi. Halleluja. Chciałbym powiedzieć wam najpierw parę rzeczy na temat modlitwy, ale to nie będzie cel z którym tutaj przyjechałem, chciałbym dzisiaj mówić o pokorze. Zobaczę, ile będę w stanie o tym powiedzieć, ale najpierw chcę was zachęcić trzema może konkretnymi przykładami na tym modlitwy. Ja czasami lubię mówić tak w miarę cicho, dlatego jeżeli wiem, że mikrofon jest głośniej, to wtedy mogę ciszej mówić. Tak? Tutaj można mieć głośny mikrofon? No to jeszcze nie podgłośni. Halleluja. No o właśnie. Każdy wie, że jeżeli się będziemy gorliwie modlić, to coś wskuramy, prawda? No to nie trzeba mówić. Ja też o tym wiem, ty o tym wiesz. Ale jakoś tak się składa, że przychodzą doświadczenia, które pokazują, że nie do końca jednak my wiemy coś o tej modlitwie. Przynajmniej nie przekłada się to na praktykę. I trzy przykłady sprawiają, że zaczynam tęsknić za nowym podejściem do modlitwy. Coś rozumiem, ale coś do mnie nie dociera. W związku z tym mówiąc o tym, mam nadzieję, że nauczę się czegoś. 4 lata temu miałem takie pragnienie, aby w końcu zrealizowała się wizja, którą dał Bóg, jeśli chodzi o zbór w Kutnie. Wizja dotycząca przebudzenia w tym mieście i jakiejś dużej liczby nawróconych osób. No i taka pierwsza wizja, którą mam, to, że ma nawrócić się 200 osób, więc 4 lata temu postanowiliśmy, czyli Duch Święty i niektórzy z nas, że będziemy w niedzielę przychodzić o 9 rano, żeby modlić się aż do nabożeństwa, a mamy nabożeństwo o godzinie 17. Więc modliliśmy się w każdą niedzielę. Nie wiem, ile to trwało, może miesiąc czasu, ale modliliśmy się z taką wizją Jakuba. Wiecie, jaka to wizja Jakuba? To był ten wnuk Abrahama, który wiedział, że rano ma się spotkać z Ezawem, który chyba chce go zabić, bo zaszły pewne rzeczy w ich przeszłości. I on z drżącym sercem wieczorem staje na modlitwie, przychodzi do niego Bóg w ludzkiej postaci i ma miejsce zmaganie. I on w tym zmaganiu mówi: nie puszczę cię, póki mnie nie pobłogosławisz. Jeżeli pamiętacie tą sytuację, to było tak, że on chwycił tego, kto z nim mocował się, i w tym zmaganiu trwał do rana i ta jego modlitwa i to jego zmaganie było walką na śmierć i życie, ponieważ on wiedział, że jeżeli nie weźmie tego, co potrzebuje, to może po prostu źle skończyć. A więc to była modlitwa na śmierć i życie. I 4 lata temu w Kutnie mieliśmy taką modlitwę, która była taką modlitwą Jakuba. Modlitwa, która była taką walką o błogosławieństwo. Bez tej walki nie będzie potomstwa, nie będzie przyszłości. I kiedy tak modliliśmy się przez miesiąc czasu, to przyszła taka niedziela, kiedy zaczęliśmy akurat spotkania dla ubogich i potrzebujących, ale sądzę, że to akurat nie było największą sprawą w tym wszystkim. Przyszła niedziela, kiedy z naszych 20 uczestników nabożeństwa zrobiło się nagle wtedy może około 80. Sala, którą wtedy wynajmowaliśmy, miała 80 krzeseł, mieściła więcej osób. I od tego jednego nabożeństwa przez następne 3 miesiące w każdą niedzielę było od 40 do 80 osób. Kiedy przyszli ci ludzie, to oczywiście zaabsorbowali nas całkowicie. Ja od tej niedzieli, to właściwie codziennie miałem 2 spotkania rano gdzieś na Melinach. Spotkania z tymi, którzy przyszli. Przychodziłem do domu, żona czuła do mnie denaturat i papierosy. Nie dlatego, że piłem i paliłem. Dlatego, że te miejsca, w które chodziłem, były tak przesiąknięte tymi rzeczami. Aczkolwiek wtedy, kiedy ja tam byłem, nikt nie pił, nie palił. Ludzie modlili się. Czytaliśmy Słowo Boże. No i jak myślicie, kiedy przyszli ci ludzie, to co się stało z naszą modlitwą? Ustała. No to jest naturalne, bo otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy. To tak jak może w twoim życiu się wydarzyło kiedyś tak, potrzebowałeś, żeby Bóg cię zmienił. Bardzo chciałeś, aby przyszła zmiana do twojego życia i przyszła. I co dalej? I dalej stało się to, co ironicznie mój tata lubi określać w ten sposób, że otrzymaliśmy niezbędne minimum, aby wkręcić się do nieba. No i co wtedy? No i mamy to, co chcemy. I co dalej? No i dalej żyjemy tym, co otrzymaliśmy. I taką mieliśmy lekcję w Kutnie, że te osoby przychodziły w takiej liczbie gdzieś przez 3 miesiące. Potem ta frekwencja zaczęła regularnie spadać. I jak długo jeszcze spotykaliśmy się w tej sali z Połemowskiej, tak długo może gdzieś jeszcze ze 20 dodatkowych osób się przewijało. Sala się skończyła i te osoby się skończyły. I nasza modlitwa, oczywiście to każdy zbór wie, że trzeba modlić się o miasto, więc nasza modlitwa w jakiś sposób trwała dalej. My łańcuchowo w zasadzie pościmy i modlimy się od lat o Kutno, ale ta modlitwa Jakuba, modlitwa przeżycia, modlitwa albo dasz mi błogosławieństwo, albo po prostu ja się nie ruszam z tego miejsca, ta modlitwa ustała. 2,5 roku temu rozpoczęliśmy pracę w Turku. 1,5 roku jeździłem do Turku. Co ewangelizację pojawiało się ileś osób. Zaczęło się od 300, potem różnie było z tą frekwencją na ewangelizacji. I potem na spotkaniach, wiadomo, 30, 20, 10, 5, 2 osoby. I tak było przez 1,5 roku. Przychodziły 2 osoby. W związku z tym oczywiście po takiej modlitwie uwielbienia, po słowie, pomodliliśmy się zawsze o Turek, tak 5 do 10 minut. Raz mieliśmy Sylwestra modlitewnego o Turek, no i tyle, nie? Po 1,5 roku skończyła się ta sala, którą wynajmowaliśmy, ta firma, która nam ją użyczyła, się rozwiązała. Te 2 osoby, które chodziły, już się skończyły, przestały przychodzić, musiałem zmienić salę. I wtedy stanąłem przed taką rzeczywistością. Nie ma nikogo. Jest nowa sala. Przyjeżdżam sam do tej sali, a właściwie sam w tym sensie bez jakiejkolwiek osoby z Turku. Więc zacząłem brać ze sobą osoby z Kutna i nasza postawa stała się postawą Jakuba. To gdyby można było to przełożyć na ilustrację, to by należało narysować takich rycerzy na koniu z opuszczoną przyłbicą, z tymi dzidami, którzy jadą, wiedząc, że muszą chyba diabła zabić albo nie ma innej opcji. I przyjeżdżaliśmy do Turku miesiąc czasu, jeżdżąc 0,5 godziny samochodem po osiedlu, na którym znajdowała się nasza sala. Potem całe spotkanie praktycznie modliliśmy się o Turek i nie zostawiliśmy niebu innej opcji, jak tylko to, że coś się musi wydarzyć w tym mieście. Jak przypominam sobie swoje własne serce, to było to właśnie takie serce: Boże, ja wiem, że na pewno w tym mieście coś się wydarzy. Nie ma innej możliwości. Skoro postawiłeś nas tutaj i dałeś wizję zdobycia tego miasta, ono musi być zdobyte w imieniu Jezusa. Modlitwa pozostawiająca innej opcji. Coś się wydarzy. Trwało to miesiąc czasu. Przyszło jedno spotkanie środowe w grudniu, rok temu, na które przyszło 13 osób. Od tego czasu taka liczba przewija się. To jest już stała grupa osób, które mają 2 razy spotkanie w tygodniu, już są 2 osoby ochrzczone, następne się szykują do chrztu. To są osoby, które są wierne, które same pracują nad tym miastem, modlą się o to miasto. Ale jak myślicie, kiedy przyszło 13 osób i w zasadzie zaistniał Kościół, co się stało z naszą modlitwą? Ustała. Przecież to jest proste. Oczywiście ja co jakiś czas zlecam temu zborowi, tak trzeba to nazwać, modlitwę taką tygodniową o Turek, modlitwę o ewangelizację, głoszenie Słowa Bożego zlecam. Ale to już nie jest ta modlitwa Jakuba. Ja wierzę, że każda modlitwa, nawet ta mała kropla, jest czymś potrzebnym i pewnego dnia coś Bóg z tym zrobi. Ale to już nie jest modlitwa przynosząca przełom, ani jakiekolwiek wydarzenie. A czemu my tacy jesteśmy? Czemu tego nie rozumiemy? Ja nie wiem. Serce jest takie dziwne. Przed wakacjami zaczęliśmy szukać sali w Poddębicach. Szukaliśmy sali w Poddębicach, w końcu znaleźliśmy, dzięki Bogu, 2 do wyboru. No i zaczęliśmy spotykać się w sali, do której nie przychodził absolutnie nikt z Poddębic. No to co zrobiliśmy? Razem z moimi zastępcami wyznaczyłem taką linię, że będziemy robić tak jak w Turku, przyjeżdżamy do Poddębic, okrążamy je, jeżdżąc samochodem, modląc się intensywnie i potem czas na spotkaniu spędzamy przy ołtarzu chwały i wstawiennictwa. I to była taka modlitwa determinacji. Musi coś się wydarzyć w tym mieście w imieniu Jezusa. Trwało to może miesiąc, może dwa. I ta modlitwa takiego jakubowego nacisku przyniosła rezultat taki, że przyszły dwie osoby stałe. Osoby wierne, osoby oddane. Zaistniał Kościół dwuosobowy. I co się stało z naszą modlitwą? Oczywiście, że ustała. To znaczy, my modlimy się o Podębice na każdym spotkaniu, wspominamy to miasto. Ale czy ktoś jeszcze jeździ wokół tego miasta i je zdobywa? Czy ktoś po prostu zgina się przed Bogiem i w takiej determinacji, zapalczywości woła? Oczywiście nie. Dlatego oczywiście nie mamy dalszych rezultatów. No i mówiąc o tym, próbuję samego siebie przekonać do tego, żeby w takim razie wyciągnąć z tego jakieś lekcje. A chcemy przełomu w Kutnie? Chcemy. Chcemy przełomu w Skierniewicach? Chcemy. No ale co z naszą modlitwą Jakuba? Nie ma. Oczywiście na pewno modlicie się o to miasto, na pewno błogosławicie Skierniewice. Pewnie są jakieś takie, może i głębsze modlitwy wstawiennicze. No w Kutnie, mówię łańcuchowo, co tydzień wyznaczana jest modlitwa z postem o miasto. Prawie codziennie ktoś modli się i pości o Kutno. I to przynosi jakieś rezultaty. W ostatnim czasie wciąż przewijają się nowe osoby, jest stały przepływ i jest ileś nowych nawróceń. Ale nie ma przełomu. Tego przełomu, za którym wszyscy tęsknimy. Dlaczego nie ma? Bo nie ma serca pełnego przełomu, serca złamanego, serca, które by, jak John Haidt, przychodziło do Boga i mówiło, albo zabij mnie, niech umrę, albo daj mi to miasto. Ale może kiedyś się czegoś nauczymy, może przyjdzie do naszego życia jakiś przełom. Pomyślmy o tym, rozważmy to. A teraz chciałbym dzisiaj głosić do Ciebie na temat już nie krzyża. Ostatnio ciągle mówiłem o krzyżu. Teraz zejdziemy wyżej czy niżej? Może niżej? Nie wiem, to już zależy od Ciebie. Chcę mówić o pokorze. Mówiąc o pokorze, będziesz robił krok w dół. Ale ten krok w dół jest obliczony na to, żebyś znalazł się ostatecznie znacznie wyżej, bo co mówi Słowo Boże, że ten, kto się uniża, w końcu będzie wywyższony. Ale jeżeli ty od razu chcesz być wywyższony, chcesz stanąć wyżej, to będziesz poniżony. Jeżeli chcesz być od razu pierwszym, to znajdziesz się na końcu. Jeżeli decydujesz się być na końcu, to doznasz zaszczytu, będziesz poproszony na lepsze miejsca. Pokora to jest bardzo szeroki, rozległy temat. Pokora to jest wielki temat. Pokora to jest temat, który mówi o generałach chrześcijańskich cnót. Pokora to jest jedna z największych osobistości, jeśli chodzi o cechy chrześcijańskiego charakteru. A ponieważ jest to generalicja, wysoka osobistość, to ona nigdy nie porusza się samotnie. Czy jakikolwiek generał gdziekolwiek jest samotny. Nie. Tak samo jak, prawda, członkowie rządu, oni zawsze mają świtę swoją, asystę, za nimi zaraz idzie jakaś tam grupa. Pokora to jest ta cecha, która kiedy znajdzie się w twoim życiu, to znajdzie się zawsze w asyście wielu innych wspaniałych chrześcijańskich cnót. Dlatego mówiąc o pokorze, tak naprawdę nie będziemy mówili, nie jesteśmy w stanie mówić i nauczyć tylko o czymś, co się nazywa pokora, bo wokół niej będzie wiele innych wspaniałych rzeczy. Cierpliwość, wierność, łagodność i wiele temu podobnych. Człowiek pokorny, który zostaje wywyższony przez Boga, to jest człowiek, w którego życiu za tą generalicją chrześcijańskich cech będzie szła cała wspaniała asysta, która uczyni Ciebie człowiekiem, którego Bóg chce podnieść. Chce osadzić w widocznym miejscu, tak aby inni mogli brać z niego przykład. Ale dzisiaj chcę mówić o takiej jednej tylko stronie życia w pokorze. Pewnie ilu kaznodziei, tylu może być w tych formuł nauczania o pokorze. Moja formuła dla moich tutaj potrzeb nauczania jest taka, sformułowałem sobie nauczanie o pokorze jako nauczanie o pokorze ducha, pokorze umysłu, pokorze serca, o języku pokory i jeszcze może parę takich tematów, egzamin pokory. Ale dzisiaj chcę mówić tylko o pokorze serca. Tylko o pokorze serca. Kochani, jak to zrobić, żeby nasze serce było pokorne? Jest chyba tutaj duży problem, bo wszelkie decyzje, jakie w swoim życiu podejmujesz, decyzje, które zmieniają twoje życie, muszą wydostać się skąd? Biblia mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż miejsca, z którego tryska źródło życia, czyli czego? Twoje serce podejmuje życiowe decyzje. Więc pytanie takie, jak twoje serce z natury złe, tak? Dobrze mówię? Z natury niepokorne, z natury pyszne, brudne. Serce twoje z natury jest brudne. Nie ma innej możliwości. Tak, to jest przykra prawda. Nasze serce z natury jest oporne, buntownicze, rebelianckie. Egotyczne. Jak takie serce ma podjąć decyzję o tym, żeby stać się pokornym? No to tak jakby powiedzieć, chyba nawet nie mam dobrego przykładu, żeby ktoś, kto jest tylko i wyłącznie człowiekiem nienawiści, żeby podjął decyzję, że będzie człowiekiem miłości. No. Ktoś, kto jest z natury kłamcą, podejmie decyzję, że będzie mówił prawdę. Jak? To prawda, tak jakby powiedzieć nałogowcowi, który już po prostu leży w nałogach, żeby postanowił, że od zaraz będzie wspaniałym abstynentem. Niewykonalne. I to, czym chcę mówić, pokora serca jest rzeczą nie do osiągnięcia według naturalnych możliwości człowieka, bo nasze serce z natury jest pyszne, głupie. Głupie i brudne. I tak naprawdę to, co my możemy zrobić, to jak pyszny człowiek ma przyjść w pokorze, no ale możemy przyjść z naszą pychą i butą do Boga i powiedzieć, Boże, to taki jestem właśnie. I mam tą chwilę, gdzie uświadamiam sobie, że jestem brudnym, pysznym w swoim sercu. I tą chwilę chcę wykorzystać na to, żeby przyjść do Ciebie i prosić Ciebie, byś coś ze mną zrobił. Żeby stało się to, co obiecałeś w Ewangelii, że jeżeli kogoś ojciec nie pociągnie, nie może przyjść. A więc, Panie, ja chcę, abyś pociągnął mnie w stronę pokory. Daj mi łaskę, abym przez chwilę zapragnął być pokorny. I wtedy może coś się wydarzy. Tak? Jedna z rzeczy, która może Ci w tym pomóc, to będą już jakieś drzwi do pokory. To jest stwierdzić to, że rzeczywiście Twoje serce z natury jest paskudne. No to jest nasza rzeczywistość. Ale jest właśnie na to lekarstwo, Boża łaska, która może nas poprowadzić dalej. Zresztą jest napisane, łaską zbawieni jesteśmy. Nie tylko z naszego upadku, ale także z pychy naszego serca. Łaską zbawieni przez wiarę. I to nie z nas. Musi przyjść wiara z nieba i skrucha do Ciebie, abyś zechciał swoje pyszne serce dać Bogu, żeby je złamał. Kochani, zanim sobie ustalimy definicję pokornego serca, spróbujmy najpierw skrystalizować definicję niepokornego serca. A do tego będzie nam tutaj usłużny przykład cudownego tutaj dla nas człowieka, cudownego w sensie cudzysłowiu. W takim sensie ilustracyjnym. Człowiek, którego serce zostało określone poprzez trzy wersety biblijne. Ja je podyktuję, potem o nim porozmawiamy. Druga księga Mojżeszowa 7,14, 8,32 i 9,7. Człowiek, o którym mówię, to jest wielka postać historyczna, wielka postać biblijna, tylko że ta ujemna. Wielki obraz szatana. Ale w tym momencie popatrzmy, bo on jest również wielkim obrazem niepokornego serca. To jest oczywiście Faraon. O Faraonie Bóg wypowiedział się na trzy różne sposoby, ale zanim je przeczytamy, to określmy, w jakiej sytuacji Bóg go tak określił. Faraon to jest obraz serca, do którego przemawia Pan Bóg. Bóg mówi do Faraona najpierw raz, wyraźnie, spokojnie, bez konsekwencji, bez restrykcji, bez bólu. Tak jak to do każdego z nas na początku. Faraon jest człowiekiem, który słysząc wyraźne Boże Słowo, rozumiejąc je w swoim sercu, oczywiście decyduje się tego słowa nie przyjąć. Przychodzą konsekwencje. On zastanawia się, no może jednak warto będzie tego Boga posłuchać. Ale on myśli tak tylko przez chwilę, kiedy czuje odrobinę bólu wynikającego z plagi. Za chwilę mija plaga, przychodzi znowu rzeczywistość i on widzi, o, rzeczywistość jest taka, że jest znowu dobrze, jest dobrze, co tam będę się przejmował? Znowu robię swoje. Przychodzi druga plaga, znowu czuje ból. Pod wpływem bólu zastanawia się, czy może jednak nie posłuchać się Boga. Ale ten ból za chwilę przechodzi do przeszłości. I oto teraźniejszość. Realistyczna teraźniejszość. Jaka jest teraźniejszość? No moje oczy widzą, że jest dobrze. Co ja się tam będę przejmował? I taka procedura ma miejsce 10 razy. 10 razy. Bóg wtedy nazywa Faraona według tych fragmentów na trzy sposoby. 7:14. Rzekł Pan do Mojżesza. Twarde jest serce Faraona. Wzbrania się wypuścić Lot. Twarde jest serce. 8:32. Lecz Faraon i tym razem zaciął się w swoim sercu i ludu nie wypuścił. 9:7. Lecz serce Faraona, drugie zdanie, pozostało nieczułe i nie wypuścił ludu. I oto trzy słowa, które nam określają serce niepokorne. Twarde, zacięte, nieczułe. Twarde, zacięte, nieczułe. Na co nieczułe? Na co zacięte? Przeciwko czemu oporne? Przeciwko temu, co wyraźnie mówi Pan Bóg. Czyli byśmy powiedzieli, że serce niepokorne to jest serce, które podejmuje decyzję w sposób realistyczny. Znacie ludzi, którzy są realistami? I oni mówią, bądź realny, co widzisz? Podejmij decyzję w oparciu o to, co widzisz. Taki był Faraon. Mija plaga i on zapomina to, co mówi Bóg, czyli nie podejmuje decyzji w oparciu o słowo, które usłyszał, nie podejmuje decyzji w oparciu o świadectwa, które Bóg zademonstrował w jego życiu tak namacalnie, jest kompletnie niepomny na jakąkolwiek lekcję, którą Bóg mu udzielił. On widzi, ja potrzebuję niewolników, ja mam tutaj budowę, którą rozpocząłem, ja mam się dobrze, w zasadzie rzeczywistość jest taka, że nie ma czym się przejmować. Człowiek, który ma taką postawę, dożywa dnia, w którym przychodzi w końcu to słowo potwierdzone bardzo przykrą lekcją. 10. plaga była jaka? Wiemy wszyscy. Każde pierworodne bydła, każde pierworodne człowieka w całym narodzie egipskim musiało umrzeć. I wtedy Faraon pękł. Powiedział, dobrze, teraz zrozumiałem. Bóg przemówił do mnie. To było takie przykre. Ale zrozumiałem, tak, Panie, teraz poddaję się Tobie. Dobrze? Uginam się, uniżam się, wypuszczam lud. Pytanie, czym potrzebował, żeby cały Egipt był utrapiony szarańczą? Przecież taka klęska była gospodarcza. Ciemnością, żabami, wrzodami i wielu innymi przykrościami. Czy on tego potrzebował? Pewna dziewczyna, słuchając tego słowa, zapytała się z trwogą, przerażeniem, ile razy Bóg do mnie będzie mówił. Ja mówię, no widzisz, na przykładzie Faraona masz przynajmniej szansę 10 razy. Ale po co 10 razy? To jest nielogiczne, no po prostu szkoda czasu. Szkoda w końcu stracić to, co pierworodne. Tylko Faraon to jest ktoś, kto dla mnie jest człowiekiem obłąkanym. Ja zrozumiałem, że człowiek w takim razie, który ponosi się pychą serca, jest człowiekiem, który pewnego dnia dojdzie do miejsca takiego zwiedzenia, które graniczy z obłąkaniem dla mnie. No bo teraz popatrzmy. Faraon widział naocznie 10 plag egipskich. No one były takie, że cały naród ucierpiał. Wszyscy mieli jasność, że Bóg cudów, Bóg Izraela zademonstrował swoją moc większą od wszelkich demonów egipskich. Umarł pierworodny syn Faraona. Naród egipski poszedł na pustynię. Cały ówczesny świat dowiedział się, że Bóg izraelski, Jahwe, jest jedynym prawdziwym Bogiem, lub przynajmniej największym Bogiem. Faraon wypuszcza naród izraelski, mija, nie wiem, miesiąc czasu, może mniej, i nagle przychodzi do niego realistyczne myślenie. Syna nie ma, odżałowałem, odpłakałem. No trudno, nie da się tego cofnąć. Co mamy w Egipcie? No mamy dużo budowli niedokończonych. Co jeszcze mamy? No brak niewolników, nie? Co jeszcze mamy? Dużą armię, możliwości i mamy jeszcze rozum. A co nam rozum mówi? No gdzie ci niewolnicy paskudni uciekli nam spod ręki? My musimy ich z powrotem tu ściągnąć do naszej ziemi, żeby pracowali. No przecież nie będziemy my własnoręcznie pracować. Jak to? I wypuścili się za Żydami na pustynię, aby ich zawrócić. I po tylu lekcjach wraca do tępoty, uporu, głupoty swojego serca. Już się uniżył. Ale dawaj apiać z powrotem. Na domiar tego wszystkiego, kiedy dopędza Izraela, co się dzieje? Pomiędzy wojska egipskie a naród izraelski wstępuje słup ognia, który w fizyczny sposób uniemożliwia Egipcjanom, aby dopadli, aresztowali naród izraelski i zaciągnęli z powrotem do niewoli. Widząc takie zjawisko nadnaturalne, a potem obserwując, jak Morze Czerwone rozstępuje się na dwie strony i naród przechodzi suchą nogą po środku morza, on dalej czeka na okazję, żeby ich dopaść. Żeby widzieć tak namacalne Boże działanie i dalej chcieć robić swoje, to trzeba być człowiekiem tak zwiedzionym w swojej pysze serca, żeby aż stać się człowiekiem no, prawie że obłąkanym w swojej ślepocie i głupocie. I myślę, że ludzie, którzy chodzą w pysze serca, to są ludzie, do których w końcu Bóg może mówić wyraźnie jak do Faraona, znakami, cudami, ogniem z nieba, otwartym morzem, śmiercią pierworodnych, ale on już jest tak dumny, że śmie stać naprzeciwko Boga i dalej robić swoje. Nie pomnę na nic. Oto pyszne serce człowieka. I potem możemy się dziwić, jak to jest. Mówimy, tłumaczymy. Dajemy wyraźne dowody. Dajemy wyraźne świadectwa. A oni nic. Patrzymy na wierzących, do których Bóg przemówił jasno. Dał im dowody swojej mądrości. Dał im przykłady swojego oczekiwania. A oni dalej są w swoim miejscu. A więc spróbujmy jeszcze raz sobie przedstawić definicję niepokornego serca. A potem przyjrzymy się innym przykładom tego. Niepokorne serce to serce nierozumne, które nie pamięta żadnej z Bożych lekcji. To serce patrzące na okoliczności z punktu widzenia tego, co ma przed oczami, a więc realistycznie, i tylko w oparciu o teraźniejszość. To serce nieulegające Bożej bojaźni i mądrości, bojące się bardziej ludzi i okoliczności. Kochani, powiedzielibyśmy, no, Faraon to jest człowiek, który uległ tak silnemu zwiedzeniu, że w zasadzie stał się prawie że obłąkanym człowiekiem, który jest egipską. Potęga Egiptu upadła, nie wiemy na jak długo, upadła całkowicie. Faraon został bez mocy. Oto ostateczny obraz człowieka pysznego. Jak czytaliśmy w Nowym Testamencie, Bóg pysznym się sprzeciwia. Pyszny upadnie na twarz. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Nie ma innej możliwości. To się stało z Faraonem. Izrael, który widział to wszystko, wydawałoby się, drżał z bojaźni Bożej. Chodził w uniżeniu, bo widział, że Bóg jest tak wielki, że narody truchleją teraz przed Izraelem idącym z takim Bogiem. To była wielka rzecz. Ale wiecie, co się stało? Kiedy Bóg wyprowadził Izraela spod ręki Faraona, jednej rzeczy Bogu się nie udało zrobić. Nie wiem, czy to dobrze brzmi. Bóg jest wszechmocny, ale są rzeczy, których nie może. Bóg nie może bez zgody człowieka zmienić jego serca. To jest to, czego Bóg nie może. Dlatego, że ustanowił prawa, którym jest wierny. I czego Bóg nie zrobił? Wyprowadził spod ręki Faraona cały Izrael, ale nie wyprowadził Faraona z serca Izraela. Kiedy Izrael poszedł na pustynię, pamiętając to wszystko, co Bóg uczynił, pamiętając wszystkie Boże lekcje i świadectwa, pamiętając wyraźne słowo, jakie to było słowo? Że wejdziecie do ziemi opływającej w mleko i miod, tak? To było wyraźne słowo. Oni, mając to wyraźne słowo, ośmielili się. W obliczu nieprzyjaznych okoliczności mówić, wracamy do Egiptu. Po coś ty nas, Mojżesze, wyprowadził? Tutaj nie ma wody, piasek, spiekota. W Egipcie była cebula, czosnek, ogórki, ryby. Wracamy do Egiptu. To wygląda na to, jakby obłąkanie Faraona poszło teraz z Izraelem w ich sercu. Żeby coś takiego powiedzieć, trzeba mieć czelność. Czelność stanąć naprzeciwko Boga i powiedzieć, ty mówisz, do ziemi obiecanej wejdziemy, ale my mówimy, że jesteśmy niezadowoleni i okoliczności według nas dają nam większe słowo i rozkaz dla nas ważniejszy niż twój. Okoliczności mówią nam, wracamy do Egiptu. Serce niepokorne ma czelność słuchać się okoliczności bardziej niż Boga. Dlatego wszyscy, którzy to zrobili, którzy mieli serce tak pyszne, musieli upaść na twarz. I upadli na twarz. Oni wszyscy upadli na twarz na pustyni. Nikt z nich nie wszedł do ziemi obiecanej. Każdy mężczyzna, który mając od 20 lat wzwyż, wychodząc z Egiptu, miał czelność mówić takie rzeczy, nie wszedł do ziemi obiecanej. Tylko ta młodzieżówka, która na pustyni stała się oczywiście ludem dorosłym, oraz Jozue i Kaleb, którzy patrząc na okoliczności, widząc olbrzymów, których nie są w stanie po ludzku pokonać, powiedzieli, no tak, po ludzku jesteśmy szarańcza, ale my pamiętamy, co Bóg powiedział. Bóg powiedział, że wejdziemy, to wejdziemy. Bóg pokonał Faraona, to my pamiętamy, co zrobił, w związku z tym wiemy, że nie ma problemu. Pokonamy każdego nieprzyjaciela. Pokorne serce patrzy w przód na okoliczności i przeciwności na podstawie tego, co Bóg mówił kiedyś, co Bóg objawił kiedyś, co zrobił kiedyś. Bob Mumford w swojej broszurze, nie pamiętam jej tytułu, mówił, kiedy masz zły czas, kiedy osaczają cię okoliczności, rozważaj świadectwa Boże. Przypomnij sobie, co Bóg uczynił w twoim życiu. Przypomnij sobie Jego słowo i to niech ciebie syci i raduje. Pamiętacie historia narodu Izraela? To jest historia pokazująca punkt za punktem. Dokładnie to, o czym cały czas mówimy. Każdy król, który patrzył na życie z punktu widzenia okoliczności, był tym, który prędzej czy później odchodzi do bałwochwalstwa, a naród szedł do niewoli. Każdy król, który wracał do Boga w ten sposób, że zaczynał rozważać świadectwa Boże, był królem, który sprowadzał naród izraelski do zwycięstwa, pozycji wygranej. Przypomnijmy sobie teraz historię z Marka 8:17. To jest przykład ludzi, którzy jeszcze nie znali lekcji o pokorze serca. Był dzień. O, dziękuję. Był taki dzień, kiedy Jezus dokonał niezwykłego, spektakularnego cudu pomnożenia chleba i ryb dla 5000 samych mężczyzn, czyli kilkanaście tysięcy osób jadło. Pożywili się tym, co przyniosła jakaś jedna osoba w koszyku. Tego samego dnia Jezus mówi do uczniów, żeby wsiedli do łodzi, przepłynęli na drugą stronę jeziora. Kiedy płynęli w łodzi, co się stało? Tego samego dnia widzieli spektakularny cud pomnożenia chleba, ale oni zapomnieli wziąć coś z tych 12 koszy pełnych okruchów, gdzieś to pewnie rozdali ludziom i nagle spostrzegli, że nie wzięli chleba na kolację. I zaczęli rozmawiać między sobą o tym w sposób chyba pełny zmartwienia, pełny narzekania. Wdarł się do ich serca jakiś grymas niezadowolenia. Co Jezus wtedy powiedział? Jak przeczytamy ten fragment, to powinno nam się coś tutaj wyraźnie przypomnieć. Jezus to zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Czy to nam coś przypomina? Czy to nie jest dokładnie to, co czytaliśmy w 2 Mojżeszowie 10:17? Lecz serce Faraona pozostało nieczułe? Nieczułe na co? Nieczułe na to, co Bóg mu objawił, pokazał, powiedział. Jezus mówił do nich, pokazywał im, czynił naoczne cuda, ale ich serce jest nieczułe. Dlaczego? Bo znowu rozmawiają o życiu z punktu widzenia okoliczności. Z punktu widzenia tego, co przed oczami. A oczy mówią, nie ma chleba. Nie ma. To jest właśnie nasz stały życiowy problem. Dlaczego są w naszym życiu w takim razie problemy w relacji z Bogiem? Dlaczego mamy problemy z pychą? Właśnie dlatego, że mamy dokładnie taką samą postawę jak uczniowie. Nie ma pieniędzy, nie ma za co zapłacić za rachunki. I co wtedy się dzieje w twoim sercu? Nie ma przyjaciół, wszyscy odwrócili się od siebie. I co wtedy się dzieje w twoim sercu? Jesteś chory na przykład. Masz gorączkę, modlisz się, nie ma rezultatu może w tym momencie. I co się dzieje wtedy w twoim sercu? Psalmista Dawid napisał w psalmie 119 takie trzy słowa, czy może takie trzy zdania, które uważam, że są no, naprawdę wspaniałym podsumowaniem tego błogosławionego serca. Ja bym dzisiaj chciał, abyśmy po tym, co będę mówił, byśmy zatęsknili za takim sercem. On dużo więcej pewnie napisał, ale tylko te trzy zdania chcę przytoczyć. 119 psalm, 95 werset. Bezbożni czyhają na mnie, ale ja rozważam świadectwa twoje. Uczymy się teraz serca pokornego. Okoliczności są takie, że są ludzie, którzy chcą go zabić. To oczywiście był przede wszystkim król Saul w tej jego pierwszej historii oraz wszyscy zwolennicy Saula, wszyscy Lizusy, wszyscy wazeliniarze i inni, którzy chcieli się przypodobać królowi, również czyhali na życie Dawida, bo wiedzieli, że w ten sposób ich ranga w oczach obecnego króla wzrośnie. I teraz Dawid ma taką przykrą sytuację. I co on robi? Może mówić, jest źle, jest bardzo kiepsko. Grozi mi śmierć na każdym kroku, ja nie wiem, co zrobić. I może pozwolić sobie na narzekanie. Może pozwolić sobie na mówienie przeciwko Bogu. Na zarzucanie Bogu niewierności co do obietnic. Ale to, co on robił, czego my dzisiaj się uczymy, to jest, ale ja rozważam świadectwa twoje. Może ktoś inny mógłby w takiej okoliczności pomyśleć sobie, no, trzeba kupić pistolet. Ja miałem takie sytuacje naprawdę. Naprawdę miałem takie. Pamiętam po pewnym obozie wędrownym, kiedy okazało się, że tak naprawdę my jesteśmy zmuszeni trzymać całonocne warty podczas naszych ewangelizacji, warty przy autobusie, sprzęcie, przyczepach z tym wszystkim i jeszcze jakieś padają kamienie czy coś i uzmysłowiłem sobie, że pistolet. jakiś na gaz, drugi wiatrówka, takie są teraz, bez pozwolenia, dobre. Przydałoby się. Spotkałem jednego pastora, mówię, wiesz co, taką mam myśl, żeby tak chociaż taką wiatrówkę, tak wiesz, wyjmuję. Tak nic nie zrobi krzywdy, ale żeby było widać. A on mówi, wiesz co, panie, ty dzisiaj dużo ludzi ma spluwę. A Jezus powiedział, kto mieczem walczy, od miecza ginie, lepiej po prostu uciekaj, nie używaj tego. Ale pomyślałem sobie, jak to jest po prostu, przychodzą okoliczności, które potrafią tak przydusić. Ale ja mam co rozważać. I to są okoliczności, w których możemy jak Dawid, zamiast zastanawiać się nad tymi, którzy czyhają na nas i co możemy zrobić, możemy rozważać Boże świadectwo. Mogę na przykład rozważać, że pewien obóz skończył się w Łowiczu. Było w Łowiczu tak, że wokół tej sali ostrzegano nas, będzie czyhała młodzież, która jest zaczepna i awanturnicza. Pamiętam, mieliśmy tam obóz, który się kończył. Ci, których bym nazwał ochroniarzami, te byki już co pojechały do domu i zostało mi tam z 50 osób samych takich po prostu cienkich i dziewczyny i takie chłopaczki tylko. I mówię, co mam zrobić? A tamci walą nam do okna, jest 21, walą do okna. Co zrobić? To jest świadectwo, które mogę rozważyć, co można zrobić. I była cała grupa chłopaków, było ciemno. Sam zacząłem się obawiać. I wtedy mówię, no jakąś strategię zastosuję. Pamiętam, zrobiłem tak, mówię, do jednego zbieraj wszystkich chłopaków, jacy są. Tam pozbierał ich ze 20 paru i wyszliśmy tam przed drzwi. Ja mówię, na 3-4 biegniemy. Na 3-4 zaczęliśmy biec, ja krzyczałem, łapać ich i tamci uciekali wszyscy. Ale to było po ludzku rozwiązane i oni za chwilę wrócili i kopali jeszcze mocniej w drzwi. I walili w okna i nie wiedziałem, co zrobić. Wyszedłem przed ten budynek i tak zacząłem chodzić przy tych drzwiach i mówię w imieniu Jezusa, niech przyjdzie teraz duch zniechęcenia i przerażenia na tych ludzi. W imieniu Jezusa ogłaszam przestrach na nich. I ja mówię, zwycięstwo. I tak z 50 minut się pomodliłem. Wychodzę za 10 minut, patrzę, ani jednej osoby. Do rana. Mam co rozważać. To jest jakieś świadectwo. Ja mogę w swoich myślach rozpamiętywać, że Bóg coś uczynił i jeszcze mógłbym coś przytoczyć. Ale przychodzi nowa okoliczność. Gdzieś tam jakaś grupa się pojawia i rzucają nam w autobus i sprzęt kamieniami i sobie myślę, spluwę. To jest właśnie serce, które potrzebuje uczyć się pokory, jak Dawid. Ale ja rozważam świadectwa Twoje. Okoliczności będą doświadczać nas wiele razy w naszym życiu, ale co zrobisz? To będzie decydować o tym, czy twoje serce będzie obrastać w tłuszcz pychy, czy będzie się zginać, odchudzać w pokorze. 111 wiersz w tym psalmie. Świadectwa twoje są dziedzictwem moim na wieki, gdyż są rozkoszą serca mego. Halleluja. I teraz zobacz, jakie to serce jest piękne. Ja naprawdę jak o tym myślę, to czuję, że Bóg naprawdę mógł rozkoszować się takim sercem. Bo Dawid mówi, że świadectwa są dziedzictwem. Czyli w każdej chwili nie złoto, nie srebro, nie ci wspaniali generałowie, których on miał w swoim szyku, nie cokolwiek innego, ale świadectwa, czyli to, co Bóg uczyni dla niego. To jest dziedzictwo, to jest rozkosz. Dlatego on pisał w psalmach, rozważam świadectwa twoje, cuda twoje, czyny twoje. Wiele innych psalmów mówi o tym, jak on w nocy, kiedy idzie spać, gdy nie mógł spać, a może nie chciał spać, to właśnie o tym śnił i to rozważał. Co czyni Bóg? Oto rozkosz, oto dziedzictwo. Jeżeli to stanie się twoim dziedzictwem, ty nie będziesz w stanie być niezadowolonym z życia. Ty nie będziesz w stanie być rozbity przez okoliczności. Okoliczności potrafią rozbić? Strasznie potrafią. Potrafią zrobić tak, że z człowieka zadowolonego z życia stanie się wrak. Wrak nerwowy, człowiek uwarunkowany, człowiek źle nastawiony, człowiek po prostu z dźdami w oczach i taki zastanawiający się, jak uciekać albo jak atakować. Okoliczności potrafią strasznie skrzywdzić. Ilu wierzących w zborach po wielu latach życia w kościele potrafią stać się ludźmi zniszczonymi przez jakieś złe wydarzenia. Dlaczego? Bo świadectwa Boże nie są dziedzictwem dla nich. Bo świadectwa nie są rozkoszą ich serca. Ostatnio regularnie jeżdżę do Wisły lub też zajmuję się transportem ludzi do Wisły na Dni Skupienia i Trzeźwości. Tam ma miejsce taka służba Fundacji Elim, która zajmuje się pracą wśród uzależnionych. Kiedy pierwszy raz tam jechałem, to powiem, że jechałem raczej z takim nastawieniem, cóż tam można za wiele alkoholikom pomóc. Oczywiście mam pewne przykłady ludzi, którzy wyszli z uzależnienia, ale mam też przykłady takich, którzy nie pili 2 lata, wrócili, dalej są w rynsztoku, nie ma dla nich ratunku. Jednym pomogło, drugim nie pomogło, ciężko, trudno. Pojechałem tam, zobaczyć, jak oni pracują tam nad ludźmi. Zjeżdża się tam z 300-400 osób na 3 dni. Przez 3 dni, oprócz wykładów, to praktycznie to, co tam się dzieje, co jest według mnie siłą przełamania, to są długie, namiętne, dogłębne świadectwa. Świadectwa ludzi, którzy byli latami bezdomni, jak to się mówi, dykciarzami na denaturacie, którzy stracili domy, rodziny, żony, dzieci, wszystko. I oni opowiadają o tym. I siłą przełamania, siłą uzdrowienia tak naprawdę są same świadectwa. I ja byłem zdumiony, kiedy widziałem takie przypadki, jak jedzie człowiek, który na delirce został zabrany z ulicy do samochodu, do busa, żeby go tam dowieźć. Po drodze aplikowali mu jakieś prochy, żeby nie dostał padaczki. Dojeżdża tam i wraca nie paląc, nie pijąc, nie bluźniąc. Takie są przypadki. Ja byłem zdumiony siłą przebicia. Przebiciem są świadectwa. Ja stwierdziłem, że to takie perpetuum mobile tam ma miejsce, bo świadectwa rodzą następne świadectwa. I rezultaty są szokujące. Ale to, co jest tam rozkoszą i dziedzictwem tej fundacji, co sprawia, że ona wydaje się, że jest największą w Polsce służbą chrześcijańską, działającą na rzecz uzależnionych, to świadectwem są właśnie świadectwem. Mocą są świadectwa. Szok. Oni jeżdżą też po wielu odwykach w Polsce i to, co robią, to wkoło Macieju to samo. Piosenki, takie starozielonoświątkowo-baptystyczne z długą brodą piosenki, takie proste świadectwa. Ktoś musi odjechać. Psalm 119, 125 wiersz. Jestem sługą Twoim. Daj mi rozum, abym poznał świadectwa Twoje. Po tym wszystkim, co on napisał wcześniej, po tym wszystkim, co on przeżył, on modli się, aby miał rozum do poznania świadectw. Ostatnio usłyszałem takie fajne stwierdzenie jakiegoś uczonego czy jakiegoś teologa, który powiedział, że woli 5 minut świadectwa zamiast tonów teologii. Świadectwa trzeba nauczyć się doceniać. Oczywiście my potrzebujemy nauki, potrzebujemy treściwych przesłań również. Ale chodzi w tym momencie o taki kontekst, aby nasze serce nauczyło się pamiętać o tym, co Bóg uczynił, by patrzeć na okoliczności, przez to, co Bóg do nas mówi, przez swoje czyny i dzieła. A Dawid, żeby to robić, modli się o rozum, aby je właściwie zinterpretować, aby je pamiętać, aby o nich właściwie rozważać. Jeżeli on się o to modlił, to znaczy, że ty, słuchając świadectw, potrzebujesz oprócz słuchania jeszcze pamięci do nich i rozumu, by wziąć z nich wszystko, co Bóg mówi. Tak? Tak jest serce Dawida. I powiem wam, kochani, sądzę, że Bóg chce doprowadzić nasze serce do tego, aby było, jak to naucza książka W pogoni za Bogiem. Tam jest takie fajne rozróżnienie, że Bóg chce, abyśmy byli ludźmi prowadzeni Bożym wzrokiem. Tam jest takie rozróżnienie Bożym wzrokiem, a nie Bożym Słowem, w tym sensie, że nie trzeba grzmieć do nas, byśmy coś zrobili. Wystarczy, że Jezus spojrzy, my wiemy. A my nie tylko, że często jesteśmy tacy, że spojrzenie nie wystarczy, słowo nie wystarczy, grom nie wystarczy, dopiero 5 plag musi spaść i wtedy poddajemy się. I to nie wszyscy. Serce przerobione do końca, oto serce człowieka, na którego spojrzy Bóg. Ty w sercu rozpoznałeś, nawet bez słowa, aha, Bóg chce, żebym zrobił inaczej. Dobrze, tak Panie. Nie tylko, że zwrócę na to uwagę, ale będę o tym pamiętał do końca życia. Bo oprócz tego, że my pewne rzeczy potrafimy przyjąć, to problem jest taki, że szybko zapominamy. I to było tak. Gdy miałem 17 lat, dostałem w końcu prawo jazdy po jeżdżeniu od roku bez prawa jazdy na motorze. Pamiętam, jak tata mówił, tutaj tymi ulicami jeździ, miałem wtedy 250 ETZ. Na tamte czasy, wow, to był szok. I dostałem prawo jazdy, no to wtedy mogłem tyle, ile to pokrętło, można było przekręcić, to tak zawsze jeździłem. I żałowałem, że po prostu tak jakoś słabo jedzie, 130, nie chcę przekroczyć, mówię, źle. Od tamtej pory, kiedy wsiadłem do jakiegokolwiek samochodu, pamiętam, jak miałem pierwszego swojego gracika, malucha, to w zasadzie sobie myślałem, cegłę bym ze sobą woził. Chociaż on dobrze jeździł, 110 potrafił pojechać, nawet 115 z góry. To było tak, że nogę kładłem do końca i tak wyglądała moja jazda zawsze. Mówię, Boże, czemu tak wolno to jeździ? I pamiętam, któregoś pamiętnego dnia spieszyłem się rano do Gostynina na nabożeństwo i troszeczkę za późno wstałem. I tak uzmysławiam sobie, że muszę się trochę pospieszyć. Więc oczywiście, jak zwykle, tak, gaz trzymałem na prostej tam do końca, no ale kiedy wjechałem do Gostynina, tam było takie fajne ograniczenie, którego zawsze nienawidziłem, ale cóż tam, ja się nim nigdy nie przejmowałem, ani znaki stopu, to brałem pod uwagę wtedy, kiedy trzeba było. Ograniczenia, no to kiedy rozsądek wskazywa, żeby zwolnić do 80, to wtedy brałem pod uwagę. A tam było 40. Ja miałem gdzieś 70 coś na liczniku. I wtedy, no taka stereotypowa sytuacja, prawda, wychodzi pan w niebieskim mundurze, z takim znakiem zatrzymuje mnie, oczywiście mandat daje. Akurat przeglądu nie miałem, bo zapomniałem go zrobić. Opony nie takie i w ogóle. Zabiera dowód. No ja potem wpadam już jednak spóźniony na nabożeństwo i sobie tak myślę, normalnie coś muszę zrobić, żeby ten dowód odebrać, czy muszę pożyczyć gdzieś opony na tą chwilę, żeby zrobić przegląd. Ale ci wierzący tam tak słuchają mnie, no chcę pożyczyć opony, dobrze, no chyba mi pożyczą, no ale tak dziwnie patrzą trochę, co ten tutaj robi. Pamiętam ze zboru obok taka siostra, z którą się znam, mówi, słuchaj, jak będziesz potrzebował pieniążków, bo może nie ma, żeby te opony kupić, żeby zrobić przegląd, odebrać, ja ci może zadzwonię do mnie, ja ci te pieniążki dam. Ja mówię, nie, ja pożyczę tutaj, nie. To taka wydaje się standardowa sytuacja, ale wiecie, jeżeli żyjecie z Bogiem jakiś czas, że przychodzą dni zmiany kierunku. Przychodzą dni zmiany kierunku. Pewne rzeczy możesz robić niezmiennie długo. A w pewnych sprawach przychodzi czas, kiedy Bóg ciebie dostaje w swoje ręce i rozprawia się z tobą. To było może 10 lat temu gdzieś. I to był ten wieczór, kiedy ja siadam tak przed Bogiem i myślę sobie, co się właściwie dzisiaj stało? Co ja naprawdę chcę zrobić? Więc tak, ja jestem chrześcijanin, tak? No jestem, dobrze. Boży sługa? Tak, fajnie. Boży sługa przestrzega prawa? No, przestrzega prawa. A jeżeli dostaje mandat, to co to znaczy? Że złamał prawo. To stało się coś czy nie? No stało się, że złamał prawo. Źle zrobił? To powinien pokutować czy nie? Powinien pokutować. Ja sobie tak myślę, no to jak dostałem mandat, jeżeli słusznie, to powinienem Boga przeprosić. A jeżeli powinienem przeprosić, to znaczy, że no sam nauczyłem, co to jest przepraszanie Boga, takie według Biblii, to z pokutą, nie? Z konsekwencjami. A jak z konsekwencjami, to znaczy, że coś się musi zmienić w moim życiu, bo co z tego, że go przeproszę, a będę tak dalej postępował, jak postępowałem. Ale sobie pomyślałem, nie, to jest niemożliwe, żebym ja naprawdę Boga przeprosił za to. Jak ja mogę Go przeprosić, jak ja nigdy się nie zatrzymuję na stopie? Jak ja nigdy nie biorę ograniczeń pod uwagę w ogóle? I tak siedziałem wtedy, pamiętam, gdzieś do trzeciej w nocy ta walka trwała. Do trzeciej w nocy nie potrafię coś z tym zrobić. Mówimy, jak mam przeprosić, jak ja wcale nie zamierzam nic z tym zmienić. Ale czułem, że muszę. I to był dzień, w którym Bóg mnie dostał. I siedziałem przed Bogiem i czekałem, nie wiedząc na co. I przyszedł Duch Święty wtedy. Wystąpił na mnie jako duch pokuty. Zacząłem płakać. Ja nie jestem płaczliwym człowiekiem, ja nie płaczę często. Nie wiem, kiedy ostatni raz płakałem, może dawno temu. Ale są takie momenty, jak Bóg cię dopadnie, to po prostu beczysz i kwiczysz i nie ma wyjścia. I tak było wtedy ze mną. I płakałem, mówię, Boże, ja nie potrafię podjąć decyzji, żeby jeździć inaczej. Ale coś wstąpiło na mnie. W pokucie, w płaczu prosiłem, Boże, dobrze, skoro ukarałeś mnie, skoro ja mam podlegać temu prawu, to ja Cię przepraszam. I Cię przepraszam, to muszę pokutować. To muszą być konsekwencje. Wobec tego nie pójdę, nie pożyczę tych opon na zamianę potem, żeby z powrotem łysy założyć. Podałeś mi nawet rękę przez tę osobę. Ja muszę się ukorzyć, upokorzyć, żeby przyjąć tą pomoc. I ukorzyć, żeby się zmienić. I to się stało. Dziś o 3 w nocy ta moja walka się zakończyła. Odebrałem ten dowód rejestracyjny, mając już opony kupione. I powiem wam tak, to może na marginesie to świadectwo dokończę, że wiecie, co się stało wtedy? Pamiętam, jak podjeżdżam tym wtedy swoim maluchem do znaku stopu i tak mówię, co się stało? Czemu cię zatrzymałem? O, znak stopu. Niemożliwe. Potem gdzieś tam jadę i mówię, czego ja zwalniam tak? O, teren zabudowany. No. Coś się zmieniło. Pamiętam, jak jechałem z takim bratem jednym, z Maćkiem, z którym wtedy często jeździliśmy i on patrzy, co ja tak zwolniłem, 40 na godzinę i on patrzy na mnie, na liczbę 40 na godzinę, mówi, ty się naprawdę nawróciłeś. A ja byłem zdumiony, że prawdziwa pokuta przynosi prawdziwą łaskę do zmiany tego, co jest niewykonalne dla mnie. Ja potem miałem jeszcze inne doświadczenie, bo tak normalnie też nigdy nie patrzyłem na czerwone światło dla pieszych, czy tam pasy, nie pasy. Ja idę ulicą, patrzę, czego ja stoję? O, czerwone światło. Boże, nawet to zmieniłeś, nie prosiłem o to, a jednak. Zdumiony byłem. Ja nie chciałem tak. Ale to, widzisz, to była Boża lekcja, która się wtedy przytrafiła. Ta lekcja musiała postąpić jeszcze dalej w moim sercu, bo kiedy ja zacząłem zwalniać już i minęło, powiedzmy tam 2-3 tygodnie, zaczął do mojego serca wracać bunt. Wiedziałem, że muszę się poddać, że 40 na godzinę ja zwalniam. Straszne, ale zwalniam. I odkryłem, że ja poddaję się Bogu z sercem pełnym rebelii. To jest to, co my Polacy najlepiej potrafimy robić. Jeżeli musimy się zgiąć, to pełni oporu. Ja mówię, Boże, co za nienormalny człowiek wymyślił. Tu 40 na prostej, na pustej, nienormalne to jest w ogóle. Czemu tak? Ale Bóg mi pokazał, jeżeli się podporządkowujesz i masz coś przeciwko temu, jesteś dalej buntownikiem. I ja musiałem znowu pokutować i mówię, Boże, przepraszam Cię, że w moim sercu jest dalej opór i bunt. I ja po prostu pokutuję z tego, ja się wyrzekam tej postawy i ja postanawiam coś z tym zrobić, ponieważ moje serce nie chciało pęknąć. Ja musiałem, kiedy zbliżałem się do znaku stopu, do już od ileś tam tygodni od tego wydarzenia, musiałem się nauczyć nowej rzeczy. Panie, dziękuję Ci, hallelujah, za ten znak tutaj. Amen. Jest 40 na godzinę, chwała Ci, Panie, tak. Ja błogosławię tych, którzy to tutaj postawili, tych, którzy to wymyślili. Dziękuję Ci, że mogę zwolnić teraz i jechać tak pomalutku. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Amen. Ale powiem Wam, to było 10 lat temu, nie? Bóg się mnie dotknął wtedy, jak faraona jakąś tam plagą, złamał mnie. Ja się postanowiłem uniżyć w swoim sercu, moje serce zmiękło, no ale to było 10 lat temu, no nie? 3 lata byłem wierny temu. Pamiętam, potem nastąpił taki jeden z obozów. Obozów ewangelizacyjnych. Była godzina 15, na 18 musiałem zdążyć na ewangelizację. A w tym czasie musiałem przemierzyć odległość 150 km, żeby rozwieźć plakaty. Na następne dni już była taka sytuacja. Wtedy miałem, pamiętam, Audi diesla. No ale on był za wolny, żeby zdążyć. Nie wiedziałem, co zrobić. Pożyczyłem Opla. No i muszę zdążyć. A mówi ten właściciel Opla, powiedz mi, czy ty będziesz jechał szybko, czy nie. Ja mówię, no muszę zdążyć. Mówi, to ja idę oleju dolać. 170 na godzinę musiałem jechać tymi drogami, żeby zdążyć. I tak mówię, Boże, ja Cię przepraszam, nie, że tak musiałem, nie? Musiałem zgrzeszyć. Pamiętam, jak w tamtych czasach w takim zborze obok też z takim starszym bratem się dogadaliśmy, no, że pewne sytuacje są takie trudne, że czasami musisz zbłądzić, nie? No ale to tak tylko chwilowo, musisz zbłądzić, żeby coś tam osiągnąć. Ja w tym momencie musiałem troszkę zbłądzić, żeby zdążyć, bo to zresztą dla Bożej sprawy, no nie? Czasami można gdzieś przeczytać takie twarde reguły, one są bardzo trudne. Nie wiem, czy one są praktyczne, ale że Bóg nie potrzebuje, aby dla Jego celów kiedykolwiek ktoś musiał zgrzeszyć. No umówmy się. Żeby zaświeciła światłość, potrzeba chwili ciemności. Ciemność niech jak flesz błyśnie, a Boży cel się zrealizuje. Ja nie wiem, jak to jest, ale tak to... I wiecie co, kiedy ja sobie myślę, no tak, teraz muszę 170 jechać na godzinę, bo muszę zdążyć, ale potem z powrotem będę jeździł tak samo. Powiem wam, nieprawda. Ponieważ moje serce stało się wtedy z powrotem butne i pyszne ku Faraona. Ja założyłem sobie, że potem będę znowu posłuszny Bogu świadomie. Nic z tego. Ten sam ciąg obozów ewangelizacyjnych. 10 dni później, drugi obóz. I okazało się, że znowu muszę się ciągle spieszyć. I tym dieselkiem swoim to jest 140 jakoś, no muszę jeździć po prostu. No nie ma innej opcji. Ale mówię, skończy się obóz, skończą się te konieczne sytuacje. Ja będę jeździł normalnie. Tak, Panie Jezu, ja pamiętam, czego mnie nauczyłeś. Pamiętam. Nic z tego. Skończył się obóz, a po prostu ta noga jest ciężka. Sama wchodzi głęboko. Ja nie wiem czemu. Czasami próbowałem ją zdjąć, ale potem ona i tak sama wchodziła. I ja wtedy tak zacząłem odkrywać, jak Duch Święty stąpił na mnie, noga stała się lekka, dostała skrzydeł Bożych. Ale jak po prostu wszedłeś w ciemność, te skrzydła gdzieś odeszły i wtedy rozpoczęły się znowu plagi. Mandat za mandatem, w miejscach, gdzie ich nie dostawałem. I znowu mówię, Boże, jeżeli Twój sługa jest karany i do tego słusznie, to znaczy, że musi pokutować, nie? A jak musi pokutować, to znaczy, że musi naprawdę pokutować, bo Ty i ja wiemy, że się Ciebie nie da oszukać. I znowu przyszła skrucha. Jak przyszła skrucha, to wiecie, co czułem? Po prawdziwej skrusze czułem, że kiedy jadę samochodem, coś wraca do mnie, że nawet kiedy gdzieś nieopatrznie może, nawet niechcąco gdzieś nadwyrężę przepisy, ale to nie jest z jakiejś premedytacji i po prostu skruszam się i moje serce nie jest podniesione przeciwko Bogu. Czuję, że ta ochrona jest cały czas ze mną. A kiedy po prostu gdzieś uniosę się w sercu i pozwolę sobie, żeby zapomnieć o tym, mam gdzieś wręcz takie namacalne odczucie, że coś odchodzi ode mnie i rozpoczynają się świeże plagi. Powiem wam, znowu minęło ileś lat od tego wydarzenia. Następne ze 4 lata i pamiętam w drodze do Płocka jadę taką, tam jest taki fajny odcinek przed Łąckiem, taka szeroka droga, gdzie można wypróbować auto. I tak sobie myślę, zobaczę ile teraz ten mój samochód jedzie. Miałem jakiś tam kolejny i sobie myślę, będę jechał teraz tak, no zobaczymy ile. I przeszła mi taka malutka myśl tylko, to już nie była plaga, to nie był grom z nieba, to była delikatna myśl, tak jakby Boże spojrzenie przeszło przez moje plecy. Że 10 lat temu, no wtedy to było powiedzmy, że może 7 lat wcześniej, Bóg coś do ciebie powiedział, nie? Czegoś ciebie nauczył. Ty decydujesz się o tym pamiętać? Czy chcesz kolejnych lekcji? Ja sobie pomyślałem, Znaczy wtedy tak, nie pomyślałem. Poczułem, że ta myśl przemknęła przeze mnie. Duch Święty mi to tylko pokazał. I teraz zobaczyłem, że jadąc dalej, w moim sercu jest teraz czas na decyzję. Decyzję, czy decyduję się podjąć to Boże spojrzenie, które padło na mnie, czy decyduję się wyciągnąć rękę po to doświadczenie i przywołać się i stanąć na tej lekcji, czy po prostu, to było kiedyś, to było dawno, ja nic nie pamiętam, ja mam szeroką drogę, ja mogę rozwijać świeże prędkości. Decyzja należy do mojego serca. I ja wtedy powiedziałem tak, kiedy ta myśl chciała ode mnie odejść, powiedziałem, nie, stop, stop. Duchu Święty, nie odchodź, proszę Cię. Ja nie chcę tak. Ja bardzo Cię proszę, wróć z tymi myślami z powrotem. Niech to stanie przede mną. Niech to będzie świeże, tak jak 7 lat temu. Niech nie będę jak faraon. Ja jestem pewien tego, że Bóg mówi do nas zawsze. Jest sporo rzeczy, które Bóg do Ciebie powiedział zaraz po tym, jak się nawróciłeś. Jest sporo rzeczy, które mówi do Ciebie parę lat później. Jest wiele rzeczy, które dał Ci delikatnie odczuć, a jest wiele rzeczy, które były jak grom z nieba do Ciebie, powiedziane wyraźnie i jasno. Ale to było dawno, nie? Lata minęły. Zapomniałeś o tym, prawda? Przyszły okoliczności i Ty wiedziałeś, że no, musisz podjąć świeże, nowe decyzje, ale może już nie pamiętałeś, do czego Bóg Cię prowadził wcześniej, no nie? Ja powiem Ci, aby mieć pokorne serce, my potrzebujemy naprawdę czasami ogromnego wręcz jak gdyby wysiłku serca. Wysiłku serca, żeby się ugiąć. Może zrezygnujemy z paru przykładów. Chciałbym na koniec pokazać Ci jeszcze serce Jeremiasza. Możemy zobaczyć, co on przeżywał w swoim życiu. W pierwszym rozdziale, w wierszach od 5 do 7. Jeremiasz, pierwszy rozdział, 5 do 7. Przeżył Boże Słowa w swoim życiu, może podobne do wielu z tych, które Ty miałeś. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan. Nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Cię rozkaże. I kiedy on to usłyszał, kiedy poszedł za tym słowem, zapewne wiele lat jego życia było wypełnionych wspaniałą, urodzajną służbą. Wspaniałym doświadczeniem Bożego namaszczenia, prowadzenia, może cudów. To było piękne. Ale lata minęły, nie? Kiedy my przewracamy księgę proroka Jeremiasza, to sobie wyobrażamy, no tak, tu Bóg mu daje słowo, następnych parę kartek on to słowo realizuje, przez resztę swojego życia jest wszystko fajnie, to tak się dobrze składa, on jest temu posłuszny. To nie było tak. My przewracamy parę kartek, ale dla niego to były dziesiątki lat. I minęło ileś tam dziesiątków lat i to słowo, które dostał w młodości, kiedy był jeszcze młodzieńcem, stało się bardzo niewygodne. Okoliczności mówiły mu dokładnie wszystko przeciwko temu, co słyszy od Boga. On tak naprawdę w swoim sercu odechciał sobie już chodzenia z Bożym poselstwem. Okoliczności groziły mu śmiercią. Ubliżały mu. Hańbiły go, spotwarzały go. Do tego stopnia, że w rozdziale 20 on odkrywa, że tak naprawdę ma tego wszystkiego głęboko dość. I najchętniej to rozstałby się z tym wszystkim. Najchętniej to zmieniłby kurs swojego życia. I może rozpocząłby wszystko na nowo. Tylko jest mały problem, że Boże Słowo się nie zmieniło. On, jeżeli podejmie decyzję, aby zacząć żyć inaczej, Bóg może nie będzie go za rękę zmuszał do kontynuowania wizji, ale problem jest taki, że on wie, jaka jest wizja. Problem jest taki, że on wie, jakie jest Boże Słowo. Nie wie, co zrobić. I czytamy w wierszu 8, ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę już o nim i już nie przemówię w jego imieniu. Gdy pomyślał, gdy mu się odechciało, gdy zapragnął czegoś innego, mógł zrobić to, co tak wielu chrześcijan dzisiaj robi. Prawda? Było, minęło, gdzieś tam kiedyś była służba. Pamiętam wielu takich wierzących, na przykład, bo zbyt wyraźnie nie można opisywać, bo ten świat polski jest taki mały. Ale iluż to ludzi miało rozległą ewangelizacyjną służbę, rozwijającą się służbę. Na ich spotkania przychodziły dziesiątki i setki ludzi. Wszystko toczyło się pięknie. Tylko to wymagało po pewnym czasie ofiary. Po pewnym czasie przyszły nowe okoliczności, które mówiły: nie masz pieniędzy, nie masz sprzętu, nie masz popleczników, nie masz tego, nie masz tamtego. I znam iluś ludzi, kochani, dzisiaj, którzy mieli wyraźne powołanie, wyraźne słowo. Ale okoliczności były wyraźniejsze. Słowo było dobre, ale okoliczności były lepsze. I posłuchali się okoliczności. Nie ma dzisiaj śladu najmniejszego z jej służby, tylko wspomnienia. Tylko gawędzenie przy okazji, wymądrzanie się na podstawie tego, co przeszło, czego już nie ma i tylko głupia mądrość została. Bo z samych tylko wspomnień to głupio mądrzy ludzie zostają, jeżeli nie żyją w tym, co Bóg im dał. Ale Jeremiasz, kiedy pomyślał, nie wspomnę o tym. Nie przemówię w jego imieniu. To stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Halleluja. I moją modlitwą dzisiaj dla ciebie jest to, aby jakkolwiek Bóg do ciebie przemówił, czy tylko spojrzał na ciebie, czy to był grom z nieba, czy to była wizja, czy słowo prorocze, czy słowo przekonanie w twoim sercu, cokolwiek to było, by stał się jak ogień płonący, którego nie będziesz mógł znieść w swoich kościach. Będziesz mozolił się, żeby to odrzucić, ale nie dasz rady. Z powodu miłości do Boga. Z powodu miłości i wierności w swoim sercu. Z powodu bojaźni Bożej i uniżenia swego serca nie będziesz miał czelności, by stać naprzeciw Boga i podjąć inną decyzję oprócz tej, która przyszła na podstawie Jego słowa. Ja modlę się, żeby takie się stało twoje serce, byś nie mógł stać naprzeciwko Boga i zrobić coś innego, niż On do ciebie przemówił kiedykolwiek. 50 lat temu, czy 5 minut temu. I chciałbym, byśmy mogli wstać teraz i modlić o takie serce.
Bez tego wszystkiego, jak wrócimy z tym słowem do domu, jeszcze przejrzymy nasze notatki, jeżeli są takie, jeżeli nie, to jeżeli coś pamiętamy z tego, jeszcze wrócić do tego, naprawdę, żeby coś na trwałe wydarzyło się z tego. Także pomimo tutaj, wiem, że nie notujecie, wiele z was nie notuje, część tam, ale zachęca, naprawdę, to jest wielka rzecz, zanotować coś i później wrócić do tego, bo to umyka.